Teraźniejsza prawda numer 21, marzec, kwiecień 1926 roku. Odpowiedź na atak brata Oleszyńskiego. Angielska teraźniejsza prawda z 1926 roku, strona 11. Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy następującą informację listowną, która przyczyniła się do ogłoszenia tego artykułu. Dosyć długo temu w polskiej strażnicy, teraz pod nazwą Straż, wydawanej nie przez towarzystwo, lecz przez brata Oleszyńskiego, który sympatyzuje z towarzystwem PBI, pastoralną biblijną instytucją, został bez podania twego nazwiska uczyniony atak na ciebie, na twoje wyrozumienie o zakończeniu spładzania z ducha, na twoje wyrozumienie, że teraz rozwija się klasa młodocianych świętych, i na twoje wyrozumienie, że teraz objawiana jest klasa wielkiego grona. Ja przysyłam tobie tłumaczenie owego artykułu, i proszę cię o łaskawe odpowiedzenie na niektóre z tych pytań. Pierwsze, jaki mamy dowód, że spłodzenie z ducha ustało? Odpowiedź, tak, brat Oleszyński sympatyzuje z towarzystwem PBI. Razem z nim zapiera się też chronologii brata Russella i jego proroctwom na czasie. Dlatego też z nimi zapiera się, że brat Russell był owym wiernym sługą, a w jego poglądach na Daniela, zapiera się prawdziwym poglądom brata Russella, a w miejsce ich przyjmuje nominalnego kościoła tłumaczenia PBI na Daniela i objawienie. Od takiego, który tak odpadł od prawdy paruzji, nie możemy spodziewać się prawdy na powyższe przedmioty, ale raczej widzimy z tego, że jest członkiem wielkiego grona i jako taki w rękach Azazela, możemy się spodziewać, nie tylko, że utraci różne zarysy prawdy paruzji, które i utracił, i również niektóre prawdy Epifanii, które kiedyś przyjmował, ale możemy także spodziewać się od niego, że będzie nawet nauczał sprzeciwiających się jeden drugiemu błędów, a przez to niewidomym zostanie do innych postępujących prawd epifanicznych. Tych rzeczy można spodziewać się i je zauważyć z jego doświadczenia, że stanie się więcej i więcej ślepym. Bardzo głęboko sympatyzujemy z naszymi drogimi polskimi braćmi, których on stara się uwieść. Tak więc właściwie do kwestii. W różnych wydaniach teraźniejszej prawdy daliśmy około 50 dowodów, że rzęcie skończyło się w październiku 1914 roku, a pokłosie w kwietniu 1916 roku. Zobacz artykuł w teraźniejszej prawdzie, w angielskiej numer 31, w polskiej numer 13 na przedmiot, czy zakończyło się żniwo wieku Ewangelii? Dlatego nie będziemy na nowo tych dowodów tu powtarzać. To, że brat Oleszyński jest ślepym na fakt, że spłodzenie z ducha ustało, jest samowidoczne z jego błędnej chronologii, która twierdzi, że wtóre przyjście Pana było w 1891 roku, i z tej przyczyny rzęcie skończyłoby się później jak w 1914 roku, w dalekiej przyszłości. Jego błąd dlatego jest oparty na fałszywej chronologii, którą naucza, odważnie znieważając nauki onego sługi. Stał się niewiernym Panu, w innym razie nie utraciłby prawdy paruzji i na chronologię, i tak dalej, i z tej przyczyny został zaślepiony na postępującą prawdę Epifanii. Odnosząc się do jeszcze otwartych drzwi przypowieści o 10 pannach, podaje on to jako dowód, że spłodzenie z ducha trwa jeszcze w dalszym ciągu. Niedorzeczność takiego twierdzenia może być widzialna, gdy poznamy, że te drzwi nie mają nic do czynienia z drzwiami do spłodzenia z ducha, lecz do narodzenia z ducha. Że to nie odnosi się do spłodzenia z ducha jest widoczne z faktu, że wszystkie panny były spłodzone z ducha, gdy znajdowali się do pewnego czasu poza tymi drzwiami. Na tym punkcie można znów zauważyć, że brat Oleszyński zrzekł się myśli brata Russella na znaczenie tych drzwi. Nic więc dziwnego, że wpada w błąd. Następująca propozycja jest samowidoczną. Musi upłynąć kilka lat między spłodzeniem z ducha ostatniego członka Chrystusa, a narodzeniem z ducha. Dlaczego? Ponieważ zabierze to kilka lat do wyrobienia dostatecznej umiejętności, łaski i owocności w służbie, aby usposobić takiego członka do boskiej natury i współdziedzictwa z Chrystusem. Dlatego ostatni spłodzony z ducha musi być w ciele kilka lat, aby swoje powołanie i wybranie pewnym uczynił. Podczas tego czasu, to jest od spłodzenia ostatniego członka do wzięcia takowego, nikt nie mógłby być spłodzony z ducha, ponieważ ostatni już był spłodzony. Dlatego też widzimy, że sposobność do spłodzenia z ducha to jest koniec boskiego zaproszenia do poświęcenia nadziei. Spłodzenia z ducha musi ustać kilka lat przed opuszczeniem ostatniego członka Chrystusowego tej ziemi. Te 50 dowodów, jakie daliśmy, że spłodzenie z ducha skończyło się w październiku 1914 roku, a popieczętowanie na czołach w kwietniu 1916 roku, pokazują, że już od kilku lat żyjemy po czasie ostatniego spłodzonego z ducha. Dlatego przez te kilka lat nikt nie został już spłodzony z ducha. Podamy tu tylko dwa z naszych 30 dowodów. Biblia uczy, objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3, że przedtem nim wojna miała wciągnąć każdy kraj, jeden po drugim. Tak jak wiatr uderza jedną część ziemi po drugiej, a nie uderza od razu na wszystkie miejsca, wszyscy wybrani tych krajów mieli być popieczętowani na czołach. A ponieważ wojna podana w objawieniu rozdziale 7 wersetach od 1 do 3 zakończyła się więcej niż 7 lat temu, dlatego też jeszcze więcej niż 7 lat temu wszyscy wybrani byli już popieczętowani przez pewien czas na czołach, ponieważ w każdym kraju przed jego wciągnięciem w wojnę wybrani w danych krajach byli kompletnie popieczętowani. Możemy nadmienić jeszcze jeden punkt. Biblia uczy, że wielki ucisk, oracz, który zaczął się wojną światową, 29 lipca 1914 roku, miał zaraz potem nastąpić po rzęciu i zakończyć jego dzieło, a to znaczy koniec spłodzenia z ducha. Amosa rozdział 9 werset 13. Brat Oleszyński przyznaje, a to niewątpliwie na podstawie objawienia rozdziału 7 wersetu 3 i proroctwa Amosa rozdziału 9 wersetu 13, że podczas wielkiego ucisku nie będzie spłodzenia z ducha. Co więc czyni to jego przyznanie z jego stanowiskiem? Ma się rozumieć, że kompletnie je obala. I czy będzie mógł twierdzić, że nie jesteśmy w wielkim ucisku? I czy nasi drodzy polscy bracia, którzy od sierpnia 1914 roku tak wiele ucierpieli, zresztą ich narodowców, jak mało kto kiedykolwiek ucierpiał, będą wierzyli bratu Oleszyńskiemu, jeżeli on zaprze się tego, że już od przeszło 11 lat żyjemy w wielkim ucisku? Jeżeli jacykolwiek bracia w świecie mieliby to wiedzieć, że jesteśmy w czasie ucisku, to na pewno nasi drodzy polscy bracia mogą to najlepiej wiedzieć. Byłoby to wielkim znieważeniem ich inteligencji, nawet znieważeniem ich pięciu zmysłów, jeżeli by ktoś miał im dawać takie myśli, że nie znajdujemy się jeszcze od kilku lat w wielkim ucisku. Może być, że nie wszyscy z naszych czytelników czytali o wszystkich naszych argumentach względem końca spłodzenia z ducha i popieczętowania na czołach. Jeżeli nie czytali, to bardzo chętnie przyślemy im bezpłatnie, jeżeli o to poproszą, numer 31 angielskiej teraźniejszej prawdy dla angielskich, a numer 31 polskiej teraźniejszej prawdy dla polskich braci. Brat Oleszyński wiele myśli o tem, że jak długo wysokie powołanie jest głoszone, tak długo odbywa się spłodzenie z ducha. Ten punkt przynosi za sobą następujące niedorzeczności. Bóg musiałby spłacać nowych poświęconych z ducha potem, gdy już miał uzupełnioną liczbę wybranych, dlatego ponieważ ktoś błędnie głosiłby, że wysokie powołanie jest dla nowych pragnących jeszcze otworzone. To zobowiązywałoby Boga pogwałcić swój plan i poddać się szatańskim błędom głoszonym przez jego zwiedzonych. Czy Bóg czułby się tak zobowiązanym? Na pewno nie. Czy Bóg kiedykolwiek zobowiązał się wypełnić lub poddać się pod pewne błędy, ponieważ błądziciele je głosili? Czy zobowiązał się Bóg wykonać błędy papieskich i protestanckich sekt, gdy takowe od 1871 roku nalegały na sianie, gdy zaś jego plan wymagał żęcia? Z jakiej przyczyny można by się tego spodziewać, że Bóg miałby się zobowiązać spłacać kogokolwiek z ducha po zakończeniu się tegoż? Z tej przyczyny, ponieważ niektórzy błądziciele wznieśli nadzieję spłodzenia z ducha dla nowych pragnicieli. Przeciwnie, możemy spodziewać się, że niewiernym braciom, 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 11 i 12, Bóg dozwoliłby, aby takowi stali się zaślepionymi dla postępującej prawdy, że spłodzenie z ducha ustało i że w ciągu dalszym głosiliby wysokie powołanie bez żadnej gwarancji, nie wiedząc, że błędnie głosiliby do nowych poświęconych. Tak samo jak zaślepieni Żydzi w ciągu dalszym składali obrazowe ofiary, gdy już pozaobrazowa ofiara przyszła i obrazowe ofiary zniosła. To samo dzieje się właśnie przed naszymi oczami. I możemy być pewni, że Pan nie zobowiąże się spłodzić kogokolwiek z ducha, gdy już takowe skończyło się, dlatego że niewierni bracia, zaślepieni do postępującej prawdy z powodu ich niewierności, przedstawiają, będąc w rękach Azazela, wysokie powołanie dla nowych poświęconych, bez żadnego boskiego upoważnienia. Rozwijanie się młodocianych świętych. Pytanie drugie, czy rozwija się teraz klasa młodocianych świętych? Odpowiedź. Brat Oleszyński w powyżej nadmienionym artykule zapiera się, że teraz jest powołanie do młodocianych świętych. Przez to także odrzuca naszego brata Russella nauki, że ci, którzy poświęcili się od 1881 roku, i dla których nie będzie koron, staną się podobnymi do starożytnych świętych, będą książętami po wszystkiej ziemi. 6 tom, strony 180 i 187, reprint z 1913 roku, strona 269, kolumna 2. Paragrafy 6 i 7, przedruk strażnic brata Russella, tom 6, strona 167, druga kolumna, paragraf 1. Chcemy tu uczynić nacisk na myśl, że przez zapieranie się rozwijania klasy młodocianych świętych, których brat Russell nazywał ofiarowanych niespłodzonych z ducha, brat Oleszyński odrzuca nauki naszego brata Russella, a na ich miejsce swoje własne widzimisię wstawia. To jest właśnie rewolucją i objawia go, że wypadł z maluczkiego statka we wielkie grono. Psalm 107 wersety 11 i 12. Dlatego znajduje się teraz w rękach Azazela i jako jego mówcze narzędzie walczy przeciwko prawdzie, w niektórych zarysach parauzji i wszystkich fazach epifanii, o ile o tym wiemy, i przedstawia azazelowe, szatańskie, błędy przed braćmi. Jest to właśnie konieczną rzeczą dla owiec pańskich, ażeby wiedzieli o tym, ażeby byli ostrzeżeni przeciw szatańskim celom danym przez błędne nauki brata Oleszyńskiego. Daliśmy wiele szczegółów na młodocianych świętych, mianowicie w angielskiej prawdzie numer 63, a w polskiej w numerze 5. Jeżeli ktokolwiek z braci życzyłby je, bardzo chętnie udzielimy im kopię bezpłatnie. Dlatego też nie będziemy tu zabierali miejsca na te rzeczy, lecz odnosimy naszych czytelników do owych dowodów. Tu damy tylko niektóre myśli, dlaczego ma być klasa młodocianych świętych. Z biblijnymi dowodami, ogólne powołanie skończyło się w 1881 roku, czego równoległe dyspensacje dowodzą, lecz brat Oleszyński, zapierając się brata Russella nauk na równoległe dyspensacje, zapiera się, że ogólne powołanie skończyło się w 1881 roku. Przez to pokazuje dalszą rewolucję i jeszcze więcej objawia się, że nie jest w maluczkim statku. Od 1881 roku byli tylko ci spłodzeni z ducha, dla których przyszły utracone od innych korony. Inni poświęceni, jeżeli wierni, otrzymają nagrodę z starożytnymi świętymi. Od 1914 roku, gdy ostatni został spłodzony z ducha, wszyscy nowo poświęceni są uprzywilejowani do młodocianych świętych, a ponieważ już nie ma żadnych koron dla nich, nie mogą też być spłodzeni z ducha, ponieważ takie spłodzenie udziela koronę. Gdyby nie było dla nich nagrody podobnej do starożytnych świętych, Bóg obchodziłby się z nimi jak ze światem, lecz to nie byłoby w harmonii z jego charakterem, i dlatego nie obchodzi się tak z nimi. Podług tego nasz brat Russell harmonijnie z Pismem Świętym uczył, że Bóg ma specjalną nagrodę dla nich, że uczyni ich w tysiącleciu książętami na ziemi, ponieważ są wiernymi zwycięzcami podobnie do starożytnych świętych. To można widzieć w przybytku, w pozaobrazie na tysiąclecie. Z punktu widzenia tysiąclecia kapłani na wschodzie przybytku wyobrażają Jezusa i Kościół w tysiącleciu. Katyci na południe przybytku wyobrażają starożytnych świętych w tysiącleciu. Meraryci na północ przybytku wyobrażają wielkie grono tysiąclecia. Gersonici na zachód przybytku wyobrażają młodocianych świętych w tysiącleciu, a obóz Izraelitów oddalony od przybytku wyobraża klasę restytucji. Joela rozdział 2 wersety 28 i 29 wspominając sześć klas błogosławionych przez boski plan mówi o maluczkim statku jako o sługach, o wielkim gronie jako o służebnicach, o starożytnych świętych jako o starcach, o młodocianych świętych jako o młodzieńcach, o Żydach jako o synach, a o poganach jako o córkach. W dyskusji o młodocianych świętych brat Oleszyński twierdzi, że lewici wyobrażają tylko duchowe klasy. Tu znów wstawia rewolucję przeciw naukom naszego brata Russella, który mówi, że na wiek Ewangelii lewici wyobrażają usprawiedliwionych, ludzką klasę, na okres Epifanii wielkie grono, duchową klasę, a na tysiąclecie starożytnych świętych, ludzką klasę, gdy zaś po tysiącleciu lewici wyobrażają te trzy klasy, które potem będą duchowymi. Powyżej daliśmy dosyć dowodów, że teraz rozwija się klasa młodocianych świętych, składająca się z wszystkich wiernych poświęconych, dla których nie zbywało żadnych koron. Dla szczegółów prosimy o przejrzenie owych artykułów. Wielkie grono bywa objawione. Pytanie trzecie, czy wielkie grono jako takie bywa teraz objawione? Odpowiedź, brata Oleszyńskiego krytyka, bez podania naszego nazwiska, jest dosyć ostrą, ponieważ liczymy, że wielkie grono bywa teraz objawione wiernym, gdy on twierdzi, że my sądzimy, przeciwnie do Słowa Bożego. Tu znów można wiedzieć, że jego błąd jest rewolucją przeciwko naukom brata Russella, który powiedział, że nie przedtem lecz po rozłączeniu Eliasza i Elizeusza będzie właściwą rzeczą dla nas wykazać, kto będzie z maluczkiego statka, a kto z wielkiego grona, gdy Pan jako takich nam objawi. Podajemy jeden wypadek słów naszego pastora na ten przedmiot. W sprawozdaniu z konwencji na rok 1916, na stronie 198, kolumna druga, dziesiąte pytanie, mówiąc o rozdzieleniu pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, nasz pastor mówi, od tego czasu i po tym czasie będzie właściwą rzeczą mówić o niektórych jako o maluczkim statku, a o niektórych jako o wielkim gronie. Lecz brat Oleszyński odważnie sprzeciwia się bratu Russellowi, mówiąc, że nam nie wolno tego sądzić. Był czas, w którym wierzył, że rozłączenie kościoła w 1917 roku było rozdzieleniem pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, i że było właściwą rzeczą uznawać prezydenta towarzystwa, i tak dalej za wielkie grono. I dla tej też przyczyny przyjął nasz artykuł podany w numerze 60 angielskiej teraźniejszej prawdy i w numerze 1 polskiej teraźniejszej prawdy i przetłumaczył go na polski język dla ogłoszenia. Lecz jako sympatyk PB i teraz go odrzuca. Jeżeli tak, to prawdopodobnie przyjął stanowisko PBI, które nie będąc w stanie dać odpowiedzi na nasze tłumaczenie wypadków w 1917 roku jako wypełnienia się przepowiedni brata Russella na rozłączenie się pozaobrazowego Eliasza i Elizeusza, zapiera się, że uderzenie Jordanu i rozłączenie Eliasza i Elizeusza są obrazowe. Na nasze argumenty na ten przedmiot nie byli w stanie nam odpowiedzieć, ani towarzystwo, ani PBI, choć starali się bezskutecznie. Przyczyna jest właśnie ta, że nasz pogląd w tej sprawie jest prawdziwym, jest wielką fundamentalną prawdą Epifanii, i dlatego nie może być poruszony. Jeżeli więc to rozłączenie odbyło się, w takim razie ci, którzy rozumieją je biblijnie, mogą widzieć, kto jest z klasy pozaobrazowego Eliasza, lub kto z klasy pozaobrazowego Elizeusza, ponieważ jeżeli by tego nie mogli widzieć, nie mogliby też widzieć rozłączenia, które znaczy, że klasy miały się różnić jedna od drugiej. Jeszcze inne zastanowienia tego dowodzą. Nasz brat Russell uczył, że przy końcu wieku, podczas Epifanii, utraciciele koron mieli być wypędzeni z miejsca świętego na dziedziniec, jako lewici różniący się od kapłanów. Po takim objawieniu mieli być oczyszczeni i poświęceni do urzędu lewitów. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 5 do 19. Można zauważyć, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13, że obrazowi lewici zostali przedstawieni przed Aaronem i jego synami, którzy oczyścili i poświęcili ich do służby lewickiej. To wyobraża, że Jezus i Kościół miał ich oczyścić i odłączyć dla przyjemnego Bogu dzieła, a nie dla azazelowego, jakie teraz wykonują. A Aaron i jego synowie musieli widzieć ich jako lewitów, aby mogli ich poświęcić. To wyobraża, że nie tylko Jezus, lecz także Kościół po tej stronie zasłony mieli widzieć, którzy są lewici, w innym razie Kościół nie mógłby współdziałać z Jezusem w oczyszczaniu i poświęceniu takowych. Gdyby synowie Aarona ich nie widzieli, byliby ślepymi, a to nie dozwalałoby im wykonywać ich urzędu, i dlatego także ich pracy oczyszczania i poświęcenia lewitów. 3 Mojżeszowa rozdział 21 wersety 17 i 18. Że kapłani widzieli lewitów, wyobraża, że pozaobrazowi kapłani widzą pozaobrazowych lewitów, To jest, że malutkie statko widzi teraz wielkie grono jako różniące się od niego. W tym względzie bylibyśmy duchowo ślepymi, jeżeli byśmy ich jako takich nie widzieli, gdy w ten czas nie moglibyśmy współdziałać w oczyszczaniu i poświęceniu ich. To dowodzi, że malutkie statko w stosownym czasie, w Epifanii, końcu wieku, miało znać wielkie grono, to jest, że ostatnie miało być wyjawione przez pierwsze. Takie uznanie wielkiego grona za takowe zostało tak niewłaściwie podane, jako sądzenie. Temu musimy stanowczo zaprzeczyć. Bóg sądził przez Jezusa, gdy odebrał korony od utracicieli. Przynajmniej kilka lat później zaczął objawiać ich wiernym kapłanom. A w jaki to sposób? Możemy być pewni, że nie przez sądzenie, ponieważ nie jesteśmy w stanie sądzić, ponieważ słowo sądzić zawiera w sobie zdolność rozróżnienia akuratnie jakiego gatunku i stopnia postępek doprowadził do utracenia korony. To znaczyłoby mieć również zdolność do czytania serca i aby wiedzieć akuratnie, jaki różny stopień rozmyślności w każdym wypadku przyczynia się do utraty korony. Ma się rozumieć, że tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Lecz Bóg może to uczynić i uczynił. Później Bóg zezwolił na takie okoliczności, ażeby dwoistość umysłu wielkiego grona doprowadziła je do rewolucji przeciwko boskim naukom i zarządzeniom. Gdy to uczynili, Bóg nam to objawił, czego żeśmy nie wiedzieli przed Epifanią, to jest, że przez ich rewolucję Bóg objawia braci wielkiego grona malutkiemu statku. Psalm 107 wersety 10 i 11. Gdyśmy dowiedzieli się, że ich rewolucja była środkiem, którego Bóg używał, ażeby nas poinformować, to jest objawić nam, że oni byli lewitami, ma się rozumieć, że widzieliśmy ich jako takowych. Lecz to nie było sądzeniem tak samo, jakbyśmy byli świadkami jakiejś sądowej sprawy i słyszeli wyrok sędziego nad kryminalistą, więc poznalibyśmy, że ostatni został osądzony. Żadna osoba mająca zdrowy rozum nie mogłaby powiedzieć, że uznanie wypowiedzianego wyroku uczyniłoby nas sędziami. Dlatego też możemy wiedzieć, że nasze uznawanie boskiego objawienia lewitów jako takich bynajmniej nie jest sądzeniem ich. Lecz my przyjmujemy boski sąd i harmonijnie działamy z boskim sądzeniem ich, gdy zauważymy i mówimy, że oni są lewitami. Ma się rozumieć, że nie możemy tego uczynić w każdym wypadku z wyjątkiem tego, jak ustawiczna rewolucja, jak brata Oleszyńskiego, jest praktykowana, a jeżeli jest, w ten czas wiemy, że Pan pokierował tak okolicznościami w ich życiach w taki sposób, który objawia nam ich dwoistość umysłu w rewolucji, i przez to mówi nam, że ich osądził jako utracicieli koron, to jest, że zostali wyrzuceni z malutkiego statka do wielkiego grona. Z tego wiedząc, że nie znajdują się już więcej w miejscu świętym, odciągamy kapłańską społeczność od nich. Wiedząc, że jako lewici na dziedzińcu są naszymi braćmi, udzielamy im tyle braterskiej społeczności o ile ich rewolucja dozwala. Jeżeli im się to nie podoba, my nie możemy inaczej im dopomóc. Musimy działać przeciwko im, tak jak Pan sobie tego życzy, i nie możemy przyjąć ani wypełnić ich rewolucyjnych życzeń, aby ich w dalszym ciągu uznawać jako kapłanów, ani też nie możemy mieć do nich takie poczucie i działać przeciwko im tak samo, jak przed objawieniem się ich jako lewitów. Lecz w swoim czasie, gdy się oczyszczą, dowiedzą się, że nasz postępek ku im był właściwym, wyobrażonym przez Aarona prowadzącego kozła do bramy, oddającego go przeznaczonemu człowiekowi i zostawiającego go na puszczy Azazelowi. I nie prędzej, aż uznają, jesteśmy zadowoleni z tego, choć z powodu naszej wierności oni nie będą uznawać nasze postępki przeciwko im za słuszne, a jako części najwyższego kapłana świata, chcemy pozostać wiernymi w naszej misji przeciwko kozłowi Azazela. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 28 do 31.